Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest marszałek województwa lubuskiego, Elżbieta Anna Polak, Platforma Obywatelska. Witaj, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu.
Znudziło się pani być marszałkiem województwa lubuskiego?
Absolutnie, kocham moją pracę.
To skąd kandydowanie do Parlamentu Europejskiego?
No taka jest strategia, nie tylko Platformy Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej. W tej chwili to jest bardzo duży projekt, kilka ugrupowań, nie tylko partie polityczne. 50% na listach to kobiety. Chciałabym również w tej drużynie zasłużyć na to, żeby Koalicja Europejska wygrała.
To dwie Elżbiety na trzecich miejscach i na liście Prawa i Sprawiedliwości.
No, zapowiada się ciekawie.
Tak?
Zapowiada się ciekawie. Z Elą Rafalską znamy się, więc będzie debata, będzie rozmowa. Myślę, że również z tego powodu jest na liście.
Pojawiły się także takie informacje, że wygryzła pani Waldemara Sługockiego.
Ależ absolutnie pragnę pana zapewnić, również naszych słuchaczy. Pan senator Sługocki, Waldek Sługocki jest moim przyjacielem. Razem jesteśmy w tej strategii. To jest nasz plan, jak wygrać te wybory. Wybory 26 maja. Jesteśmy dobrym teamem, stanowimy drużynę, gramy na całą listę. Walczymy o zwycięstwo Koalicji Europejskiej.
To zróbmy taki mały test w takim razie. Jak zagłosowałaby Elżbieta Anna Polak, gdyby uczestniczyła w głosowaniu w sprawie Akta 2?
To jest bardzo złożony problem.
Pamiętam... Bo Platforma powiedziała, że jest przeciwko Akta, ale część chyba posłów, europosłów Platformy głosowało za, część się wstrzymało, część może była przeciw. Niektórzy mówią, że się pomylili przy głosowaniu.
Znaczy myślę, że trzeba by było wytłumaczyć tak słuchaczom. Chodzi o ochronę również własności intelektualnej.
I znalezienie tego środka.
Tak, tak.
To może znaczy, gdzie te wolność, zapisy, a gdzie prawa.
Może ja jestem za wolnością zdecydowanie. Mhm. Wybieram wolność. Nie jestem przeciwko ograniczeniu, ale musimy już przyzwyczaić się do tego, że trzeba stanowić też prawo w tym świecie wirtualnym. Tak? Doświadczamy hejtu, doświadczamy również kradzieży praw intelektualnych, więc pewne ograniczenia tej swobody no, tak są konieczne jak w normalnym życiu.
Czy trzeba to kontrolować?
Trzeba monitorować, stanowić też prawo w tym zakresie, pewne ograniczenia, tak żeby chronić własność intelektualną, twórców, tak?
Dobrze, a czym chciałaby się pani tam w ramach tej struktury Parlamentu Europejskiego w sposób szczególny zająć i zabrać?
Europa to jest, Unia Europejska to jest wspólnota regionów przede wszystkim. Mam w tym doświadczenie, myślę, tak. Jestem od 2007 roku radną wojewódzką. Uczestniczę również w pracach w Brukseli. Przyjechałam właśnie z 8, w ubiegłym tygodniu uczestniczyłam w 8 szczycie europejskim miast i regionów. Zabierałam głos w sprawie konieczności włączenia obywateli. Bardzo się cieszę, że w końcowej deklaracji tego szczytu właśnie jest takie przesłanie, jest taki zapis, że rozmowa o wspólnocie, o tym bardzo ważnym projekcie europejskim nie może się odbywać bez obywateli. Ja właśnie chciałabym się tym przede wszystkim zająć, dialogiem obywatelskim i polityką regionalną, przyszłością polityki spójności, warunkowaniem też tej polityki spójności. Myślę, że nasza obecność Polski, 15-letnia obecność w Unii Europejskiej wyraźnie pokazuje, że warto być razem.
Więc chce pani pomóc i wspierać Unię Europejską w jej rozwoju, a pojawiają się teraz takie komentarze, że na razie politycznie to Unia Europejska wspiera Elżbietę Annę Polak, na przykład finansowo w kontekście billboardów, które reklamują i zapraszają na pewnego rodzaju wydarzenia, albo wydarzenie, które jest dzisiaj organizowane w Zielonej Górze, bo przecież...
W ubiegłym roku to były dialogi obywatelskie w
Frankfurcie,
czy
jakieś
Górze.
Forum i tutaj to Elżbieta Anna Polak wyrasta na osobę, która pełnymi garściami czerpie po prostu z tego wsparcia promocyjnego Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, każdy może organizować przedsięwzięcia promujące Unię Europejską, zwłaszcza w tym roku. My zaplanowaliśmy z dużym wyprzedzeniem, bo plan promocji i komunikacji był przygotowany w ubiegłym roku, zatwierdzony zresztą przez ministerstwo.
Nie wiedziała pani wtedy, że będzie pani kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Nie wiedziałam. Walczyliśmy w ubiegłym roku w wyborach samorządowych. Wygraliśmy w regionie. Teraz chcemy wygrać jako Koalicja Europejska kolejne wybory. Plan promocji i komunikacji został zatwierdzony przez ministerstwo. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nawet ministerstwo zwiększyło nam środki finansowe na kampanię.
Czy nie obawia się pani tego, że kiedy unijne instytucje przejrzą, prześwietlą wydatkowanie tych środków, to...
Ale robimy to razem. Wczoraj byłam w Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Byłam we Wrocławiu w Komisji Europejskiej, ponieważ też będziemy realizować na naszym terenie nie tylko nasz plan wynikający z planu promocji i komunikacji, czyli 15 pikników, to nie tylko to wydarzenie dzisiaj, na które bardzo serdecznie zapraszam.
I też będą billboardy?
O godzinie 11. Zapraszamy również na 15 pikników europejskich, które się odbędą w całym naszym regionie. 15 lekcji obywatelskich. Czekamy również na państwa wnioski na konkurs Lubuska Gmina Europejska, Lubuska Szkoła Europejska, ale również
zapraszamy
będziemy...
na te wszystkie wydarzenia, ale chciałbym dokończyć, jeśli chodzi o pani polityczne plany, bo wybory do Parlamentu Europejskiego to jest jedna kwestia, ale ktoś mówi, że w tym jest szerszy plan także w kontekście wyborów do Parlamentu Krajowego i do Senatu, że miałaby pani być kandydatem w wyborach do polskiego Senatu.
Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Musimy najpierw wygrać te wybory. Koalicja Europejska ma swoją strategię, którą etapami realizuje. Tak? Tu w Polsce Zachodniej wyraźnie to widać. Najpierw 26 maja, później wybory jesienią. Jeżeli będę potrzebna w tych wyborach, po to jestem w partii politycznej, żeby być razem w drużynie i grać na drużynę.
Czym jest Lubuskie Challenge?
Łączymy, Europa łączy, tak? Więc dzisiaj zaprezentujemy przede wszystkim, jaka jest przyszłość regionu lubuskiego. Na podstawie oczywiście rzetelnej diagnozy, naszych korzyści, które mamy z tego, że jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej. Wskaźniki są bardzo dobre, można powiedzieć szybują. Wzrost PKB, podwojona płaca średnia i na podstawie takiej diagnozy, rzetelnej diagnozy,
rozwijamy się.
Ale oczywiście mamy też deficyty, tak? Wciąż mamy niską innowacyjność. Uważam, że zarabiamy za mało w stosunku do innych regionów. Nie są zrealizowane też postulaty, wszystkie postulaty ze strategii Polski Zachodniej. Mam na myśli modernizację linii energetycznych, ciepłowniczych, walka ze smogiem. Więc chcemy wyznaczyć tą przyszłość w oparciu o potencjały, w oparciu również o te deficyty, które zdiagnozowaliśmy i politykę spójności, którą już znamy. Wiemy, jakie jest ukierunkowanie kapitału europejskiego.
Czyli sporo przed nami.
Czyli będziemy przede wszystkim budować region bardziej inteligentny, region przyjazny środowisku, region, który łączy, silny społecznie i region bliżej obywatela.
I dlatego wycofujemy ze strategii rozwoju województwa budowę kopalni czy kompleksu Gubin Brody?
My na pewno nie wycofamy, ponieważ zgodnie z poleceniem zresztą ministra gospodarki musimy chronić złoża i nasza rola samorządu wojewódzkiego wyłącznie polega na tym, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego zabezpieczyć ochronę złóż.
Czy to zostanie?
I to zostanie, tak, ponieważ decyzja co do budowy kopalni należy do rządu polskiego. Wciąż nie mamy odpowiedzi w tej sprawie. Wiemy, tak, jaka jest też polityka Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o środowisko, alternatywne źródła energii, więc to jest ponad naszymi głowami. Ani wójt w gminie, ani marszałek. My możemy lobbować w tym zakresie. Potrzebujemy inwestycji kluczowych, dużych, strategicznych dla naszego regionu. Ja jestem osobiście zwolenniczką budowy kompleksu energetycznego Gubin Brody, nowoczesnego. Mamy ekspertyzy uniwersytetu, ekspertyzy Akademii Górniczo-Hutniczej. Trzeba zapomnieć o tym, co było kiedyś, tak? Bo my tkwimy w stereotypach. Współcześnie nie buduje się takich obiektów. No, ale oczywiście rozumiem mieszkańców, którzy nad ich głowami wciąż, no nie wiadomo, tak, są wielkie znaki zapytania, nie ma decyzji rządu, więc mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości taka decyzja będzie, ponieważ kopalnia, rząd przygotował strategię również energetyczną, tak?
Tak jest. Kopalnia jest w znacznej odległości od Zielonej Góry, znacznie bliżej jest most w Cigacicach. Pewnie słyszała pani o tym napięciu między samorządami, między powiatem a miastem Zielona Góra. W pani ocenie, tak arbitralnie, gdyby miała pani stanąć i powiedzieć, kto ma ten remont przeprowadzić, to kto by to był?
No oczywiście właściciel, tak? Skoro miasto przejęło.
Czy miasto Zielona Góra?
4 lata temu, tak? Przejęło most. Pamiętam to doskonale. Byłam przekonana, że właśnie po to, żeby wykonać rewitalizację mostu. Mostu zabytkowego, ale również niesłychanie potrzebnego w tym ciągu komunikacyjnym. To jest już jedno miasto, jeden organizm, więc pomimo tego, że planujemy budowę mostu w Pomorsku, w Połęcku, pojawił się się program rządowy w tym zakresie, to jednak no, nie da się pominąć tej inwestycji, chociażby w takim zakresie rewitalizacyjnym. Więc to zadanie...
Ale no, pytanie, czy zrewitalizować i zostawić ruch do 3,5 tony i ścieżkę rowerową?
Świetnie się złożyło,
umożliwić,
że akurat właśnie złożyliśmy trzy projekty.
I o to chciałem zapytać, bo tu Jerzy Materna bardzo dopingował działania zarządu i apelował, żebyście złożyli państwo te wnioski
do rządu.
Drogi Jurku,
wnioski są złożone w terminie, pełne, kompletne, nie tylko na budowę mostu w Pomorsku, ale również w Połęcku i mostu nad na północy również. Staramy się, żeby te inwestycje zostały zrealizowane. Dokumentacja wymagana do wniosku, do programu rządowego wpłynęła w czasie.
No dobrze, no ale jaka przyszłość będzie, to już jest, jak rozumiem, piłeczka po drugiej stronie, tak? Jak rząd potraktuje te wnioski złożone
przez... Apeluję, tak, do parlamentarzystów i nie tylko, do wszystkich, wszystkie ręce na pokład. My również będziemy się spotykać i zabiegać. To są bardzo potrzebne inwestycje. No przypomnę, w tej ponad 70-letniej historii powojennej niewiele się działo na naszych rzekach. My zaplanowaliśmy w ramach własnych środków budowę mostu w Milsku. 10 lat trwało przygotowanie z uwagi na protesty ekologiczne, uwarunkowania związane z obszarem Natura 2000. Niestety to też nas czeka w przypadku tych mostów, ale jest tutaj zgoda gmin. Jeżeli chodzi o most w Pomorsku, mamy porozumienie z Czerwieńskim, Sulechowem, także mam nadzieję, że ten proces związany z decyzją już o pozwolenie na budowę będzie przebiegał szybko. Przepraszam, sam most w Pomorsku to jest wartość prawie 100 milionów, więc no, mam nadzieję, że takie pieniądze się znajdą.
Zostało nam trochę czasu. To na koniec jeszcze pytanie o szpital nasz w Zielonej Górze, ale także w ujęciu może szpitala Gorzowskiego, bo tam ostatnio docierały do nas informacje o jakichś niepokojach, problemach, nie wiem, w zarządzaniu, jak w zestawieniu wygląda nasza lecznica tutaj uniwersytecka. Czy wszystko jest w porządku, bo może jest jakiś strukturalny problem w zarządzaniu służbą zdrowia u nas.
No tak, jest problem strukturalny związany z nietrafioną reformą finansowania ochrony zdrowia. Mówię o ryczałtowaniu. My już wyraźnie widzimy, że jest to błędne podejście. Kontraktowanie wcześniej oddziałów było bardziej racjonalne. Wyliczanie również procedur. Nie zgadzamy się co do tego, bo niektóre procedury są medyczne źle oszacowane,
więc tracimy.
Dlatego
zadłużanie rośnie szpitala naszego w Zielonej Górze?
Nie. No, jest problem co do nadwykonań, ponieważ praktycznie w tym nowym systemie finansowania nie ma takiego pojęcia jak nadwykonania, a jednak są płacone. Tak? Okazuje się, że nasz budżet kasy Narodowego Funduszu Zdrowia na oddział regionu lubuskiego już przekracza 2 miliardy, z tego co wiem, chociaż pan dyrektor unika spotkań ostatnio. Także zapraszam serdecznie, ponawiam zaproszenie. Płatnik ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia. Myślę, że bardzo dużo zrobiliśmy w zakresie ochrony zdrowia, którą oddłużyliśmy. Czy mamy rękę na pulsie, nie zadłużamy się. Oczywiście na działalności bieżącej, ponieważ jeżeli chodzi o inwestycje, no musimy inwestować, tak? Musimy stworzyć dobre warunki, standardy europejskie. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Budujemy Centrum Matki i Dziecka. Przeznaczyliśmy pieniądze, jeżeli chodzi o szpital uniwersytecki, na modernizację onkologii. Stawiamy na Centrum Onkologii bardzo mocno. Potrzebny jest jeszcze remont, modernizacja po ginekologii, po łóżnictwie, gdy się przeniesiemy do Centrum Matki i Dziecka.
No zgoda, ale to nie zastąpi podejścia do pacjenta. Tutaj słyszała pani ostatnio takie niepokojące informacje dotyczące tego.
Oczywiście, dlatego wprowadziliśmy
w naszym szpitalu
humanizację na medycynie.
To trzeba było wprowadzać.
Będziemy tak, widzimy tą potrzebę. No, Arkadiusz Nowak, doktor Arkadiusz Nowak, ksiądz zresztą, będzie uczył, jest szefem Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pacjenta, będzie uczył właśnie etyki.
No ale to
etyki.
Studenci, a teraz personel. No, nie mamy kłopotu jakiegoś jednak.
Trzeba myśleć o przyszłości, spotykać się z lekarzami. Ja się spotkałam przedwczoraj, spotkałam się z szefową Okręgowej Izby Lekarskiej Gorzowskiej właśnie, żeby też o tym rozmawiać, o tym konflikcie, który mieliśmy, żeby go wygasić. Potrzebna jest rozmowa, spotkania i robimy właśnie 1 kwietnia w Gorzowie posiedzenie Komisji Zdrowia wspólnie z zarządem szpitala. Chcemy, żeby zarówno radni nasi, jak i rady nadzorcze naszych jednostek znały plany rozwojowe szpitala, bo chcemy oczywiście nie tylko robić to, co musimy w tej chwili, termomodernizację Szpitala Klinicznego w Zielonej. Również zabiegamy o środki unijne na termomodernizację szpitala w Gorzowie, a tu w Zielonej Górze kolejna inwestycja oprócz Centrum Matki Dziecka Onkologii, termomodernizacji, to jest zakup OIOM-u i z Krajowej Rezerwy Wykonania. Takie środki już negocjujemy z Komisją Europejską, więc mam nadzieję, że też w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku, OIOM nowy w Szpitalu Klinicznym będzie.
Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, polityk Platformy Obywatelskiej. Jak słyszeliśmy, także kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Bardzo dziękuję za promocję.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
To była rozmowa, dziękuję.